Temat, który wam dzisiaj powiem, to się w zasadzie jeszcze się nie wykluł tak w pełni na temat, ponieważ to jest coś, o czym myślałem w ostatnich miesiącach. W zasadzie mogę wam powiedzieć, że myślałem o tym gdzieś z 2,5 miesiąca wcześniej. Czytałem sobie psalmy i w pewnym momencie będziemy je dzisiaj czytać, jeden psalm, część drugiego i część trzeciego. I to mnie dotknęło, to słowo. I uczyniłem to swoją modlitwą, myśli z tego psalmu. I wtedy, kiedy uczyniłem to swoją modlitwą, to coś się zmieniło. Nie będę wam w tej chwili opowiadał o swoich duchowych walkach, o tym, z czym ja się zmagam, bo myślę, że się każdy z nas zmaga z jakimiś rzeczami, z których nie jest dumny i które by chciał, żeby po prostu znikły i żeby się marginalizowały i żeby zanikały. Tymczasem niektóre rzeczy mają się bardzo dobrze gdzieś tam w zakątkach naszego serca i myślę, że wszyscy nad tym ubolewamy, ponieważ nikt z nas nie jest doskonały. Wiecie, po czym można będzie poznać, że ktoś już jest z nas doskonały? Aureolka mu się zaświeci nad głową. Na razie nikogo nie widzę, tutaj z aureolką, więc mówię tak jak do swoich. Jeżeli będzie ktoś z aureolką, to go grzecznie poproszę, żeby wyszedł, bo tu nic dla niego nie będzie pożytecznego do usłyszenia. Zacznę, kochani, od Psalmu 80. To jest psalm, który nigdy nie zwrócił wcześniej mojej uwagi, ale jest niesamowitym psalmem. Pomijając pierwsze trzy wiersze przewodnikowi chóru na nutę lile, oni sobie śpiewali, więc mają jakąś melodię, no, świadectwo, że to jest świadectwo, Asafowy psalm. I to jest tak naprawdę psalm o Izraelu. Więc prosiłbym was, żebyście się nie zniechęcali tym, że psalm, że te myśli tutaj, które są, to są dla Izraela. Bo tak naprawdę chyba wszyscy jesteśmy świadomi tego, że to, co jest w Starym Testamencie zapisane, to tak naprawdę w ogóle nie jest nam potrzebne, bo to jest stare przymierze, nie? Stary Testament. Słowo Testament oznacza przymierze. Bóg zawarł dwa wielkie przymierza. Nie mówimy o tych pomniejszych, ale dwa wielkie przymierza. Stare przymierze i nowe przymierze, nie? Stare przymierze zawarł z Izraelem, więc tak naprawdę możemy powiedzieć, no nas to nie dotyczy, bo z nami Bóg zawarł nowe przymierze, więc po co mamy się o tym dowiadywać? Ale z pomysłu Bożego, kochani, ta część Biblii, jeżeli sobie zobaczycie, to jest stare przymierze, a to jest nowe przymierze. Od razu widać, że tych przepisów będzie mniej, nie? 613 tu mieli wszystkich przepisów do przestrzegania, więc mieli się co uwijać, a my mamy tyle. Jeszcze 4 razy powtórzona Ewangelia, czyli to samo. Więc mógłbym tutaj zapytać, po co się mamy w ogóle przejmować tym, co jest w Starym Przymierzu zapisane? Skoro to już nas nie obowiązuje. Tak, oczywiście, że nas nie obowiązuje to, co jest w Starym Przymierzu napisane, ale apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków mówi, że te wszystkie rzeczy, które zostały zapisane w Starym Testamencie, one są symbolami. Że tak naprawdę Stary Testament zawiera w sobie historię, postacie, jakieś wydarzenia i one są symbolami na nasze dzisiejsze życie. Dla nas one są. One są lekcją dla nas. My się mamy z tego czegoś nauczyć. I z tego psalmu też się czegoś nauczymy. I to, że my czytamy psalm, który się odnosi do Izraela, to zaraz wam powiem, jak przeskoczymy tutaj do czasów współczesnych. 10 rozdział listu do Hebrajczyków, sam początek. Albowiem zakon, czyli prawo, czyli stare przymierze, zawierając sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy. Już dalej nie będę czytał. To jest zdanie apostoła Pawła, mówi o tym, że one zawierały cień. A nie obraz rzeczywistości. Teraz, jeżeli gdzieś tutaj jest na ścianie słońce, tu jest kawałek takiego cienia, to zobaczcie, jak ja podstawię rękę tutaj, to widzicie cień ręki, prawda? I teraz nie wiecie, czy to jest ręka na przykład Afroamerykanina, że jest czarna, czy może Chińczyka, czy człowieka białego. Nie wiecie, czy mam pomalowane paznokcie, czy mam mocno pomarszczone, czy to jest ręka młoda, czy stara, bo nie widać. Tu tylko widać cień, kochani. No, wy nie widzicie stąd, jest tu. Jest tu, o, widzicie, jest cień. No, no, nawet wam specjalnie nie muszę tłumaczyć, czym jest cień, ale tylko chcę wam pokazać. Widać tylko, że jest ręka, że jest dłoń. To nie pozostawia wątpliwości, ale cała reszta jest po prostu nie do odszyfrowania. Dopiero ktoś spojrzy, o, obrączka jest i można wyciągać wnioski, że jest tam w związku, że już jest dość stary, bo ma pomarszczone, ma wielkie, czyli jakiś tam przerost hormonalny i tak dalej. Można by tutaj dużo rzeczy na ten temat powiedzieć, nie? Ale tak to z cienia to niewiele można zobaczyć. Apostoł Paweł mówi, że prawo, czyli stare przymierze, zawierając sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy. Czyli tak naprawdę Stary Testament rzuca nam światło na nasze życie, na Nowy Testament. Nie? No i idziemy do tego psalmu. Wszystko, co tu jest napisane o Izraelu, to dotyczy też ludu Bożego, bo to był lud Boży pierwszego przymierza, starego przymierza, a my jesteśmy ludem Bożym nowego przymierza. Więc to, co się odnosiło do starego, do ludu starego przymierza, odnosi się do ludu nowego przymierza. Ktoś mógł powiedzieć, ale jesteśmy tutaj nobilitowani, zostaliśmy zaszczyceni. Wcale nie, bo przecież Stary Testament to jest opis tego, jak cudownie wywiązywał się Izrael z przestrzegania prawa Bożego. Czy Stary Testament to jest opis, jak Izrael cudownie wywiązywał się z przestrzegania prawa Bożego? No, Rysi już się śmieje. Wy się wszyscy już uśmiechacie, bo wiecie, że to jest tak naprawdę pasmo porażek. Nie? Że ten Izrael to był więcej karany, niż był nagradzany. Więcej miał złych lat, niż miał dobrych lat w tym przymierzu. Oni wszyscy stali pod górą Syna i mówili, tak, wszystko wypełnimy, co nam powiesz. Będziemy tego wszystkiego przestrzegać. A jeszcze, jak się to czyta, to widać potem, że oni już ruszają w drogę, a Mojżesz mówi, tylko tych bożków sobie nie bierzcie i tak dalej, tam uważajcie, żeby nie popadać w bałwochwalstwo. I co się dzieje, jak wchodzą do ziemi? Od razu w bałwochwalstwo. Nie? Także to widać, że to na długo im tej dobrej woli nie starczało. I teraz przechodzą przez Morze Czerwone, wchodzą do ziemi, tak? I my tak samo jesteśmy zanurzeni w chrzcie, wychodzimy ochrzczeni, i mówimy, Boże, teraz Ci będę służył z całych moich sił, a potem jest jak jest. Oczywiście jakoś tam ciągniemy, lepiej czy gorzej, jakoś sobie tam radzimy, ale generalnie tak jak historia Izraela pokazywała, że nie było wesoło, tak jakby Bóg miał podsumować historię tutaj ludu Bożego, już nowego przymierza, to okazałoby się, że też nie jest wesoło. Nie? Przede wszystkim wszyscy się skłócili. Jak ty nie myślisz tak jak ja, to nie jesteś brat, a to cię można zabić może. I tam były jakieś tam historie, że palili ludzi na stosach, a to odmawiali im braterstwa, a to wyklinali. Podzielili się wszyscy, nie? Także zamiast stanowić jeden lud Boży, tak się Jezus modlił w modlitwie swojej, tej krótko już przed śmiercią w Ogrójcu, że aby byli jedno, tak jak my jesteśmy jedno. Nic z tego nie zostało, każdy się podzielił. Nie jesteśmy w stanie jako chrześcijanie zrobić jednej dużej inicjatywy, żeby wyjść do świata. A Jezus powiedział, no po tym świat pozna, że tyś mnie posłał, Boże, bo on się modli do Boga, jeżeli będą jednością, nie? Jeżeli będą jedno, no to po tym świat pozna, że ty mnie posłałeś. No niestety świat nie poznaje, że Jezus jest posłany przez Boga, no bo my jesteśmy wszyscy podzieleni. I tak jak szło z Izraelem cielesnym, tym narodem izraelskim, tak idzie z tym duchowym Izraelem bardzo podobnie. I teraz posłuchajcie tego psalmu. Od wersetu 4 będę czytał. 80. Psalm 80. Dzisiaj przeanalizujemy. Raz, dwa, no prawie cały. Do końca już będziemy go czytać. Boże, obnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Odnów nas, czyli coś trzeba odnowić. Jak ktoś z was ma już mieszkanie, w którym mieszka trochę lat, to on sam mówi, o, tu już trzeba coś zrobić, remont, nie? Bo już się tutaj pewne rzeczy popsuły, pewne rzeczy się pobrudziły, pewne rzeczy już się zużyły. Już te meble tak nie działają, te drzwiczki się tam już wyłamują powoli, nie domykają się i tak dalej, i tak dalej. Tu jest coś wyłupane, tu jest coś uszkodzone, tu nie można tej plamy zmyć. Trzeba to wszystko odnowić. Jest napisane, odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. A dlaczego jest napisane, że rozjaśnij oblicze swoje? Może tak pasowało Asafowi, jak ten psalm pisał, że tak odnów nas i rozjaśnij oblicze, by to mu się rymowało? Nie. Jest w 20 wersecie, jak sobie przerzucicie do 20 wersetu. Panie Boże zastępów, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Dwa razy o tym mówi. Bo wiecie, jak nie postępujemy tak, jak się Bogu podoba, według Jego prawa, które nam nadał, a nadał nam nie tak jak Żydom 613, ale nadał nam dwa przykazania. To już jest łatwiej do zapamiętania i do zastosowania. Prawo, żeby Boga kochać nade wszystko, a swojego bliźniego trochę mniej jak siebie. Nie? Albo dużo mniej jak siebie. Jak to było? Jak siebie po prostu. Jak siebie samego. Nie? Czyli wzorcem miłości do bliźniego ma być miłość moja do mnie samego. A jaką ja mam miłość do samego siebie? Że jak coś zrobię,
To idę od razu wszystkim, mówię, słuchajcie, ale mi się noga powinęła. Słuchaj, bracie, co ja zrobiłem w zeszłą sobotę? A ty, siostro, co ja zrobiłem? Wiesz, co zrobiłem? Tak zrobiłem. Tak robimy, nie? Tylko mówimy sobie, no, kurczę, no źle to było, sumienie nas gdzieś gryzie. Modlimy się, przepraszamy i cieszymy się, że jak najmniej osób o tym wie, nie? Więc jeżeli kochamy bliźniego tak jak samego siebie, to też nie będziemy plotkować, tylko będziemy to, zatrzymamy to w tajemnicy i będziemy modlić się za tą osobą, żeby już tak więcej nie robiła. Nie? Na tym polega miłość do siebie. Jeżeli ktoś coś palnie, wyskoczy z czymś takim naprawdę beznadziejnym, to co? Będziemy się na nim wyżywać i mu udowadniać, jak to ty, bracie, nie masz racji, jak głupio myślisz i jakie nierozsądne słowa wypowiedziałeś. Nie, puścimy to mimo uszu, tak sami nieraz coś palniemy, mówimy, ale z czymś wypaliłem. Mój kuzyn był takim mistrzem, jest takim mistrzem takich, podchodzi do jednej siostry w tej naszej poprzedniej społeczności, której właśnie zmarła mama, bo chorowała, długo podchodzi, mówi, no jak ta mamusia się czuje? No właśnie po pogrzebie już, nie? Potem mówi, o widzę, że przyszłaś z mamą, nie to moja siostra, nie? I takie wiecie, i takie, miał takie niestosowne wejścia, takie bez zastanowienia się. Ale jeżeli my z czymś wypalimy, to też myślimy sobie, ach, dobrze, że tyle osób tylko o tym wie. Ach, nikt tego nie zauważył, nikt się nie przyczepił specjalnie, jakoś coś tam się po prostu rozeszło. Nie? I tak samo, jeżeli coś usłyszymy, że ktoś coś powie, ktoś robi, czy wypowiada się nie po naszej myśli, to pójdźmy na to zasłonę milczenia. Niech dobrze pomyślał, powiedział, tak zrobił, dobrze. Bądźmy wyrozumiali, tak jak jesteśmy wyrozumiali dla samych siebie. Już nie będę dalej tego drugiego prawa miłości rozwijał, ale w każdym razie, braterstwo, oba prawa są przez nas łamane. I Bóg nam dał dwa prawa. Mówi, jeszcze nie możecie tego wykonać. No nie możemy, bo tutaj gdzieś moje ego zagrało, tu jakaś pycha, tu jakaś chęć wywyższenia się, tu jakieś kompleksy się odezwały, tu musiałem komuś docisnąć, żeby się lepiej poczuć. A Bóg patrzy na to, no i się zasmuca po prostu. Nie jest mu przyjemnie wtedy, kiedy patrzy jak jego dziecko. Jak my byśmy mieli małe dziecko, które by się tak haniebnie zachowywało w piaskownicy, to też byśmy nie siedzieli uśmiechnięci na ławece, jak się to nasze dziecko fajnie bawi w piaskownicy, tylko by nam było przykro. I tutaj psalmista mówi, odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Nie? Niech ci już nie będzie, Panie, przykro. Odnów nas. Potrzebujemy odnowy po prostu. Nie potrzebujemy czegoś tak jak ten dom, który potrzebuje. Mamy starą chatę i ją trzeba po prostu wyremontować. Bo chata, co z tego, że wyszliśmy z chrztu, wtedy kiedy się ochrzciliśmy, wyszliśmy pełni dobrych chęci. I tak jesteśmy symbolicznie mówiąc starą chatą, która potrzebuje remontu. Nie? Jeżeli tego remontu nie zrobimy, to nam się w końcu rozpadnie ta chata, już nie będzie w niej można mieszkać. I ten remont polega na tym, żeby prosić Boga o odnowę. Oczywiście tutaj Asaf prosi o odnowę Izraela, bo widzi, co się dzieje, ale tutaj duchowo patrząc na to według listu do Hebrajczyków, że to wszystko tu było tylko cieniem, a my mamy tą rzeczywistość. Każdy z nas, lud Boży Nowego Przymierza, potrzebuje odnowy. I teraz, żeby wam, braterstwo, tutaj już zupełnie popsuć humor, to 4 razy jest tutaj o tej odnowie powiedziane w tym psalmie. Ten psalm jest naszpikowany słowami o odnowie. Zobaczcie. Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, będziemy zbawieni. Panie Boże zastępów, dopóki gniewać się będziesz, pomimo modlitwy ludu swego, karmisz nas płaczem jak chlebem i poisz nas łzami ponad miarę. I zobaczcie, karmisz nas płaczem jak chlebem, poisz nas łzami, czyli my sami jesteśmy, pomimo tego, że nie postępujemy zgodnie z prawem Bożym, to jesteśmy smutni po prostu, bo nam się coś sypie, coś nam się wali, nie możemy nad czymś zapanować, pewne rzeczy są poza naszą kontrolą i się pojawiają łzy nad... Teraz spotkałem, słuchajcie, starego znajomego, który był moim drużynowym, jak jeszcze byłem w harcerstwie, jak jeszcze byliśmy młodymi harcerzami, miałem swojego drużynowego i spotkałem go, on jest trochę starszy ode mnie, gdzieś może z 5 lat, może z więcej, z 7. Schorowany, nie, aż 15 to nie, to już by był tam, ale w każdym razie gdzieś tak no, niedaleko 70 chyba jest i strasznie schorowany. On zawsze prowadził bardzo takie rozrywkowe życie. Miał pseudonim Duża Flacha. Być może Gosia kojarzy. Bo był człowiekiem, który, krótko mówiąc, za kołnierz nie wylewał, ale to było wszystko jakieś takie mimo wszystko kontrolowane. Prowadził jakieś tam biznesy, dużo rzeczy, nawet jakiś taki sukces finansowy odniósł, ale spotkałem go schorowanego i mówił, o mało się nie przekręciłem ostatnio i był wyraźnie wystraszony. A ja mówię, ale jesteś, mówię, taki jakiś negatywnie nastawiony, a ten mówi, bo przegrałem swoje życie. A był człowiekiem naprawdę, jest majętny, zresztą jakiś hotel ma, no to nie jest jakiś taki, wiecie, człowiek, który był, wszystko tam gdzieś poszło na wiatr, ale mówi, że przegrał swoje życie, że żałuje tego, co się wydarzyło, mówi, rozwiodłem się, mówi, no teraz mam fajną tą żonę, no ale tamta też była fajna, mówi, nie? No widzicie, takie potem podsumowanie, jak człowieka ściśnie choroba, albo kiedy już mu śmierć zajrzy w oczy, to wtedy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę to, co tu dzisiaj do dzieci też mówiłem, żeby podejmowały mądre decyzje, bo to jest bardzo ważne. I karmisz nas płaczem jak chlebem i poisz nas łzami, uczyniłeś nas kością niezgody sąsiadów naszych, szydzą z nas nasi nieprzyjaciele nasi, czyli taki stan, gdzie człowiek po prostu no, jest słabo. I teraz werset 8. Boże zastępów, spraw nam odnowę. Po raz drugi, słuchajcie, rozjaśnij oblicze swoje, będziemy zbawieni. I jeszcze tutaj jest na końcu o tym też rozjaśnienie oblicza. Tyś przeniósł winorość z Egiptu, wygnałeś narody i ją zasadziłeś. To jest też ciekawe. Słuchajcie, my jesteśmy tak naprawdę jak taka winorość. Tak jak Izrael był taką winoroślą, którą Bóg wyprowadził z Egiptu, tam były te plagi, Faraon ich tam nie chciał wypuścić, a oni już byli takimi niewolnikami z wolnego narodu, zostali zdegradowani do roli niewolników i Bóg ich wyprowadził przez Mojżesza, przez to morze, weszli tam do tej ziemi. I tutaj Asaf mówi tak, ty przeniosłeś nas z Egiptu, a Egipt to jest przecież symbol świata. Faraon to jest szatan, który rządzi twardo i każdy, kto nie jest pod władzą Boga, jest pod władzą szatana. Taka jest prawidłowość. O tym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, kiedy apostoł Paweł spotyka apostoła Pawła, kiedy apostoł Paweł spotyka Jezusa, idąc do Damaszku, tam się ukazuje ten ogromny blask, taki Jezus się ukazuje w chwale. Paweł nawet wzrok stracił pod wpływem tego, co się tam wydarzyło. A Jezus z nim rozmawia i mówi tak, wybawię cię od tego ludu, czyli od Żydów, no bo skoro faryzeusz przestał być faryzeuszem, a został chrześcijaninem, czy zostanie w domyśle, bo to po tym wydarzeniu Paweł od razu został chrześcijaninem, a jechał jako faryzeusz mordować chrześcijan do Damaszku, to mówi, wybawię cię od tego ludu, oni ci nie zrobią krzywdy, Żydów się możesz nie obawiać i od pogan, do których cię posyłam, ale ja cię posyłam do pogan. Zobaczcie, wykształconego faryzeusza Bóg wysyła do pogan, a do Żydów kogo wysłał Bóg? Piotra, niewykształconego rybaka. Patrzcie, jak Bóg działa. Nie? On nie chce, żeby ktoś przyszedł po jakichś szkołach, nie? Tak jak apostoł Paweł skończył szkołę i był wykształconym, potrafił posługiwać się jakimiś argumentami, to Bóg powiedział, nie, to on jest za mądry, żeby poszedł do tych moich mądrali, Żydów, tylko do nich wyślę rybaka. Niech oni słuchają tego, co on mówi, a nie patrzą na to, kto mówi. Nie? I tak samo tego wykształconego faryzeusza wysłał do pogan, żeby słuchali, co mówi, a nie, a to jest autorytet. Bo jakim autorytetem był faryzeusz dla pogan? Żadnym. Nie? Bóg tak postępuje w niesamowity sposób. My byśmy tego nie wymyślili. My byśmy zupełnie inaczej ich porozsyłali. Nie? Ale wtedy, kiedy Jezus przemawia do apostoła Pawła, to mówi tak. Posyłam cię do tych pogan, aby otworzyć ich oczy. Trzy rzeczy się dokonują przez przyjęcie Jezusa Chrystusa. Otwarcie oczu, że człowiek nagle widzi swój stan, tak jak tutaj w tym psalmie czytamy. Nie spraw nam odnowę, no przecież my tylko płaczemy, jest po prostu porażka. Wszyscy się z nas śmieją, za plecami mówią, co się tu z nami dzieje, jakimi my jesteśmy osobami i potrzebujemy, Panie, Twojej odnowy. Czyli tak, otworzyć oczu, odwrócić od ciemności do światłości. Bardzo często ten tekst przywołuje. Czyli jesteśmy w ciemności. Kiedy żyjemy bez Boga, to jesteśmy w ciemności. Jeszcze raz to powtórzę, bo może nie wszyscy słyszeli ten przykład. Kiedy zaczęto produkować samoloty, Łukasz by mógł na ten temat więcej powiedzieć, bo się tym interesuje, to one miały jeden silnik. Ale to były wszystko prototypy. No wiecie, wyjść tam poleciał, tu silnik się coś spadał, zabijał się. No bo na jednym silniku no nie mógł dalej lecieć. I w końcu ktoś pomyślał, że przecież trzeba dać drugi silnik do tego samolotu. Jak się ten jeden popsuje, to na tym drugim wyląduje przecież. Nie? I zaczęto stosować podwójne zabezpieczenie. Teraz wszędzie już jest, wszędzie tam, gdzie są wymagane, jest wymagane bezpieczeństwo, są podwójne zabezpieczenia. I I diabeł też zastosował podwójne zabezpieczenie. Najpierw pozamykał ludziom oczy, nie? Tu jest napisane, aby otworzyć ich oczy, to Ewangelia otwiera ludziom oczy i odwrócić od ciemności do światłości. Czyli zamknął ludziom oczy, a jeszcze na zapas posadził ich w ciemnym miejscu. Że nawet jak te oczy otworzą, to powiedzą, aha, to tu się nic nie zmieniło, to moje otwarcie oczu tu nic nie zmienia, no bo dalej nic nie widzę. Nie? Jesteśmy podwójnie, ludzie są podwójnie zabezpieczeni, żeby nie zobaczyć światła Ewangelii. Mają zamknięte oczy i siedzą w ciemnościach. I trzeci element, aby odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga. Jesteś pod władzą szatana, przechodzisz do Boga, jesteś pod władzą Boga. I wtedy diabeł nie ma żadnej mocy, tak jak Izrael w Egipcie. Byli pod władzą Faraona, i dopiero jak ich Bóg wyprowadził, że przeszli przez Morze Czerwone, oczywiście Faraon nie odpuszczał, to Bóg ich tam wszystkich zalał z powrotem, tam cała armia egipska zginęła i oni byli wolni wtedy. My też jesteśmy wolni, już nie jesteśmy pod władzą szatana, jesteśmy pod władzą Boga, tylko że to jest władza miłosierna, bo Bóg nas kocha, jak dobry ojciec swoje dzieci. Chce naszego dobra, prowadzi nas, zachęca nas do każdej dobrej rzeczy, o której wie, że będzie miała dobry wpływ na nas. Na naszego ducha. Niekoniecznie dobra rzecz dla naszego ciała, czy tak z ludzkiego punktu widzenia dla naszej prosperity, ale dla naszego ducha na pewno jest one, na pewno te rzeczy są dobre dla nas. I ty mówi tak, przyniosłeś Faraon z Egiptu, wyrwałeś nas z Egiptu, wyprowadziłeś nas do wolności dzieci Bożych. Nie ma już nad nami władzy szatana. On nad nami nie panuje, ale teraz Boże, spalili ją ogniem i porąbali. W tym psalmie czytamy. Widzicie? Dostaliśmy się w złe ręce. Dalej diabeł, pamiętacie, jak lew obchodzi, ryczący obchodzi każdego, aby go pożreć. Bo jemu się to nie podoba, że jacyś ludzie wyszli spod jego władzy i weszli pod władzę Boga. W związku z tym obchodzi i niszczy to, co Bóg tutaj wyprowadził z Egiptu. Wygnałeś narody i on zasadziłeś. Zobaczcie, te narody zostały pokonane. Izrael tam wszedł i następny piękny obraz. Ale część tych narodów zostało. I nagle się okazuje, że są w nas wady, z którymi musimy walczyć, że te narody jeszcze tam częściowo są. Nie zostały całkowicie wytracone. Oni nie weszli już do ziemi, gdzie każdy został już wybity i tam było zero obcych narodów. Oni tam jeszcze byli. I to była ta walka. Przegnałeś tych ludzi, wygnałeś te narody i nas zasadziłeś. Przygotowałeś miejsce, zapuściła korzenie, bujnie pokrywa ziemię. I tak dalej, czyli tak jak Izrael się tam zadomowił i się zaczął rozrastać za czasów przecież Dawida, Salomona byli mocarstwem tam takim, który miał wpływ na poszczególne kraje tam, które ich otaczały. I tu zobaczcie tak dalej, werset 13. Dlaczego rozwaliłeś ogrodzenie jej? Dlaczego pozwoliłeś, żeby ta winnica, bo tutaj jest ten Izrael, ten lud Boży przyrodzony do tej latorośli, do winorośli z Egiptu, to dlaczego Bóg rozwalił jej ogrodzenie? Oczywiście Bóg nie rozwala nikomu ogrodzenia, tylko Bóg, jeżeli ktoś grzeszy, to zdejmuje swoją opatrzność z człowieka po prostu. Jeżeli ktoś nie chce być z Bogiem, żyć z Bogiem, to Bóg jest dżentelmenem, nie wchodzi butami w cudze życie, to się wycofuje i mówi, dobra, zostawiam was, a jeżeli już nie są pod władzą Boga ci ludzie, to pod kogo są władzą? Z powrotem przychodzi przeciwnik i ich zawłaszcza po prostu, nie? I zobaczcie, dlaczego rozwaliłeś ogrodzenie jej tak, aby obrywał ją każdy, kto przechodzi drogą? Pustoszy ją dzik, a dziki zwierz pasie się na niej. No znowu obraz ruiny, nie? Utraty czegoś, zniszczenia. I dlaczego tu, dlatego mówi? Werset 15, Boże zastępów, spraw nam odnowę. Po raz trzeci tu mówi, bo my musimy być odnowieni, musimy się odnowić po prostu. Potrzebujemy odnowy. Spójrz z nieba i patrz, i ujmij się za tą latoroślą i szczepem, który zasadziła twoja prawica, latoroślą, którą sobie wyhodowałeś. Spalili ją ogniem i porąbali. Znowu to samo, nie? No, spalili ogniem, porąbali. Niech zginą od grozy oblicza twego. Zobaczcie, obraz taki jest, no można by było powiedzieć, że w tym psalmie 80, jak się go czyta, to jest taki depresyjny, nie? Co się tu dzieje? No potrzebujemy odnowy i ta odnowa... Czy ta odnowa tak naprawdę kiedyś do Izraela przyszła? Przychodziła za poszczególnych królów. Nie? I myślę, że w naszej historii, już odnosząc to do ludu Bożego Nowego Przymierza, jest tak, że mamy po prostu lepsze i gorsze momenty. Jak jesteśmy w dobrym stanie duchowym, to mamy symbolicznie takiego króla, który przywraca społeczność z Bogiem, przywraca łaskę Bożą, wyrzuca te wszystkie bałwany, te wszystkie, to całe bałwochwalstwo. I wiecie, to był zawsze największy problem. Bałwochwalstwo było zawsze największym problemem, tak jak naszym problemem, że oni mieli te wszystkie narody jeszcze, których tak naprawdę mieli ich tam wyciąć do nogi, ale ich nie wycięli. I potem przyjmowali ich bożków, nie? Zresztą Bóg kiedyś powiedział tak, słuchajcie, a czy te narody też tak chętnie przyjmują jakichś innych bożków? Jak mieli swojego Boga, to mieli swojego Boga, jak mieli Asztarty, to mieli Asztarty. Jak mieli Bala, to mieli Bala i sobie dobierali jeszcze jakichś innych bogów. Jak mieli jakiegoś tam Milkoma obrzydliwego, to mieli Milkoma. I nie dobierali sobie bożków innych, nie? Tylko byli wierni temu bożkowi, o którym wierzyli, że muszą mu być wierni i mu składać ofiary, żeby on ich błogosławił, nie? A Żydzi, no, mieli swojego Boga. Ale jak tacy, wiecie, bezrozumni, wszystkie bożki sobie od razu przejmowali, zaczynali, aż Bóg mówi tak, a czy oni też tak przyjmują jak wy? Czy to jesteście jakimś ewenementem? Zachowujecie się dziwnie, nie? I czy to tak nie, a przenosząc to teraz na nasze czasy, czy to nie jest tak, że ledwo tylko coś tam wpadnie nam w oczy, to już byśmy od razu w to wchodzili, w jakiś tam temat, w jakieś hobby, w jakieś zajęcia, w jakieś tam rzeczy. Jak trudno nam, braterstwo, utrzymywać wzrok na Bogu, żeby Jemu oddawać chwałę, żeby Jemu służyć, żeby się na Nim koncentrować. Jak łatwo nam przychodzi się rozpraszać i a ta rzecz, to jest fajne, i się w nią angażujemy, a tamta inna rzecz, a może praca, a może tam jakieś zdrowe życie, a może jakieś ćwiczenia, a może jakieś hobby, może czy internet, czy cokolwiek innego. Kto nie skroluje, niech podniesie rękę, niech pierwszy podniesie rękę. Nie? Zobaczcie, jak to wszystko potrafi nas ciągać. To nie jest tak, że mówimy, o dzisiaj, Panie Boże, od dzisiaj już internet będzie moim Bogiem, a Ty będziesz już na drugim miejscu. Nigdy to tak nie następuje oficjalnie, tylko to następuje, tak wiecie, jak niespostrzeżenie, nie? Jak to gotowanie żaby. Pamiętacie, jak się gotuje żabę, nie? Że jeżeli byście wzięli żabę i wrzucili ją do gorącej wody, to ona wyskoczy, bo to jest dla niej coś obcego, coś niebezpiecznego. Ale przeprowadzali takie eksperymenty. Mam nadzieję, że nie za dużo tych eksperymentów było, że wsadzano żabę po prostu do naczynia z zimną wodą i ona sobie tam siedziała i delikatnie, delikatnie podgrzewano tą wodę. Podgrzewano. Jak nie ma tego skoku temperatury, to żaba nie wyskoczy. Ona się ugotuje, a nie wyskoczy, bo nie czuje, że to już jest za dużo. I tak diabeł nas też tak gotuje czasami jak tą żabę. Troszeczkę podkręca nam, podkręca, aż w końcu nasze głowy są już gdzieś zupełnie nie przy Bogu, tylko przy innych rzeczach. I to bałwochwalstwo tam było, i trzeba się uderzyć w piersi i powiedzieć, że teraz też jest to bałwochwalstwo. I niech zginą od groźby oblicza tego. Życzymy tym wszystkim naszym wrogom, żeby to się wreszcie skończyło, żeby się skończyły te nasze walki, jakieś zmagania, jakieś myśli, które się gdzieś pojawiają. Nie? Tymi, że się pojawiają w waszych głowach myśli, to się nie przejmujcie. Ktoś kiedyś powiedział, nie masz wpływu na to, że ptaki latają nad twoją głową. Czyli, że to, co człowiekowi się tam gdzieś pomyśli, że się jakaś myśl pojawi, to o to się nie musicie obwiniać. Bo to są tak jak ptaki, które latają nad naszą głową. Ten ktoś, kto to bardzo mądrze sformułował, powiedział tak, że nie masz wpływu na to, że ptaki latają nad twoją głową, ale masz wpływ na to, że robią gniazda w twoich włosach. Czyli, że już tą myśl sobie kupimy i ją osadzimy u siebie w głowie, to wtedy już mamy winę, bo tak jak Jezus powiedział, że nawet nasze myśli, jeżeli nawet nie są zrealizowane, to i tak już Bóg poczytuje jako grzech, bo już gdzieś to wewnętrznie na to sobie pozwoliliśmy. I teraz zobaczcie. 18 werset. Ręka Twoja niech spocznie na mężu prawicy Twojej, na synu człowieczym, któregoś sobie wychował. Czy to wam coś, z czym się kojarzy? Super, nie? W tym samym liście do Hebrajczyków przeczytam wam, jak został wychowany Pan Jezus, jak Bóg go wychował. Drugi rozdział, werset 10. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, czyli o Panu Jezusie tu mówimy, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia. Sprawca naszego zbawienia został uczyniony doskonałym przez cierpienia. Przez to, że Jezus cierpiał, został, jakby powiedzieć, uczyniony doskonałym czy udoskonalonym przez cierpienia. Czy Jezus jako doskonały człowiek mógł być jeszcze bardziej doskonały?
Z punktu widzenia filozoficznego, jeżeli coś jest doskonałe, to już nie można tego udoskonalać, ale z punktu widzenia praktycznego można. Na przykład słowo hebrajskie u Żydów, no, doskonały, określa coś, co jest idealnie przeznaczone do jakiegoś celu. Na przykład dla Żyda młotek, ja też to już wspominałem o tym wcześniej, młotek może być doskonały i to nie dlatego, że jest cały ze złota i wysadzany diamentami, tylko że jest to młotek, który się nie rusza, który idealnie ma swoją odpowiedni ciężar do pracy, którą chcemy wykonać, idealnie leży w ręce. To jest według Żydów to był doskonały młotek. I teraz Pan Jezus był doskonały, ale cierpienie coś w nim spowodowało, że jest napisane, że został uczyniony doskonałym przez cierpienie. Czyli to, że cierpiał, tak jak my cierpimy, spowodowało, że nabrał współczucia, nabrał naszego punktu widzenia na cierpienie, jak się czuje człowiek, który jest cierpiący, jak się czuje człowiek, który żyje bez Boga, bo Jezus też mówił, bo Ojcze mój, czemuś mnie opuścił, bo też jedną z takich prób było, jednym z takich cierpień było to, że Bóg opuścił tą społeczność swoją, odsunął od syna i syn nagle poczuł, że jest bez społeczności z ojcem, ale te cierpienia powodowały w nim współczucie i to, że rozumie, jak się człowiek czuje cierpiący, jak się czuje człowiek bez Boga. I teraz, kochani, to go zmieniło, to go jakby wychowało, to, co tutaj w tym psalmie czytamy, to go wychowało, uczyniło go człowiekiem bogatszym o coś, o jakieś doświadczenie, żeby mógł to potem doświadczenie wykorzystać. I zobaczcie, jak wykorzystuje to doświadczenie. Werset 17, też dalej o Jezusie. Dlatego też musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Widzicie? A tutaj czytamy w psalmie, ręka Twoja niech spocznie na mężu prawicy Twojej i na Synu Człowieczym. No to ten tytuł Syn Człowieczy Jezus używał w stosunku do siebie, także wiemy, że tutaj chodzi o Jezusa i że to jest tak naprawdę symbolem na nasze czasy, któregoś sobie wychował. Przez cierpienia Bóg uczynił z niego arcykapłana współczującego, który wstawia się za nami, który wie, co przeżywamy i który wie, jak nam pomagać. Dlatego ten psalm mówi, Twoja ręka niech na nim spocznie, czyli wybierz go, poślij go, niech to będzie Syn Człowieczy, niech to będzie Mesjasz, niech to będzie Zbawiciel, Jezus Chrystus, który nam przyjdzie z pomocą. My zaś nie odstąpimy już od Ciebie. Wtedy, kiedy nagle zostaje tutaj przywołana osoba Jezusa, to jest powiedziane, że my już nie odstąpimy od Ciebie. Zachowaj nas przy życiu, a będziemy wzywali Twojego imienia. Panie Boże zastępów, koniec tego psalmu, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. I to nie jest jedyny fragment mówiący o odnowie w Piśmie Świętym. O odnowie, która jest powiązana z Jezusem Chrystusem. A w jaki sposób jest powiązana z Jezusem Chrystusem, o tym wam zaraz powiem. Natomiast chciałbym was jeszcze odesłać do psalmu 85. Tak jak powiedziałem, przeczytamy też jeszcze fragment z psalmu 85 i werset 5. Spraw nam odnowę. Widzicie, znowu to samo. Psalmiści ciągle mówią i widzą, że Izrael potrzebuje odnowy. Spraw nam odnowę, Boże, zbawienia naszego i zaniechaj gniewu swego na nas. No już się na nas nie gniewaj. My nie chcemy żyć po prostu, jak ty jesteś na nas zagniewany, bo to nasze życie, to się czuje, że człowiek nie ma błogosławieństwa. Zrobi coś i się czuje bez Bożego błogosławieństwa. Nie wiem, czy wy też tak czujecie, ale wtedy, kiedy coś zrobię nie tak, kiedy mi sumienie coś wyrzuci, kiedy zgrzeszę, kiedy mi się noga powinie, to czuję się z tym bardzo źle. Nie? Psychicznie się z tym czuję źle i od razu jakoś rzeczy się przestają układać. Nie? Wszystko tak jakoś idzie byle jak, tak jakoś nie ma radości w tym wszystkim, co człowiek robi. Zaniechaj gniewu swego na nas, czyli nie gniewaj się, Boże, żebyśmy już tego nie powtarzali. Werset 7, zobaczcie. Czyż nie ożywisz nas znowu? My potrzebujemy Twojego ożywienia. Znowu potrzebujemy ożywienia. Już byliśmy ożywieni i potrzebujemy znowu ożywienia, aby Twój lud rozradował się w Tobie. I teraz zobaczcie jeszcze braterstwo tutaj w wiersz 9. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg Pan. Zaiste zwastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim. Czyli tak naprawdę mamy obietnicę pokoju.
dla ludu swojego i dla wiernych, dla tych, którzy są wierni. Będziemy żyli w pokoju, to co apostoł Paweł potem w liście do Hebrajczyków, że skoro obietnica wejścia do odpocznienia jest otwarta, to wejdźmy tam, skorzystajmy z tego, nie? Żeby się potem nagle nie okazało, że już się czasy posunęły dalej i już tej obietnicy nie ma. Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu wiernym swoim, oby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Oby tylko nie zawrócili znowu do głupoty swojej. To jest to, że my tak lubimy powtarzać swoje błędy. Nie? I to jest jeden z, właśnie z takich fragmentów, a fragment, który bezpośrednio nas przenosi do tej sfery duchowej, do tego, co my tak naprawdę potrzebujemy, to zobaczcie, braterstwo, Psalm 51, werset 12, 13 i 14. Psalm 51 to jest modlitwa pokutna. Wiecie, kiedy Dawid się tym psalmem modlił? Wtedy, kiedy zgrzeszył z Betrzebą, dopuścił się zdrady tak naprawdę, czyli no, cudzołóstwa, wziął sobie cudzą żonę, dopuścił się śmierci Uriasza i dopuścił się jeszcze śmierci tych, którzy z Uriaszem byli wysłani pod mury. To nie tylko Uriasz zginął. No, miejcie świadomość tego, że ten grzech Dawida pociągnął za sobą śmierć Uriasza, ale też śmierć ludzi, których ci dowódcy wysłali razem z Uriaszem, żeby upozorować, że to była po prostu taka nieudana potyczka, gdzie zginęli wszyscy atakujący, to z Uriaszem wysłali innych ludzi pod te mury, tam na nich po prostu zrzucili kamienie, jakieś tam inne rzeczy, jakieś pociski i oni tam wszyscy zostali zabici. Dawid aż się oburzył, mówi, a dlaczego tam żeście ich wysłali? No bo tam był Uriasz. A jak był Uriasz, to w porządku. Przeczytajcie sobie to sprawozdanie, to jest tak podłe, że aż się człowiek po prostu nie może z tym pogodzić. A tutaj Dawid zrozumiał swój błąd i mówi, serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Znowu jest to słowo odnów we mnie. Widzicie? To są wszystkie miejsca w psalmach, które mówią właśnie o tej odnowie. Nie sprawdzałem już tych słów hebrajskich, ale to, co w polskiej Biblii możecie znaleźć. A ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego. Nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. To jest wszystko to, co Stary Testament mówi na temat odnowy. A teraz chciałbym wam jeszcze, braterstwo, powiedzieć, dlaczego tu jest w tym psalmie 80 wymieniony Syn Człowieczy. Dlaczego ręka Boża ma spocząć na Synu Człowieczym, na Jezusie Chrystusie. Dlatego, że to Bóg go posłał, powiedział, kto nam pójdzie? A Jezus mówi, ja pójdę. Jest taki opis, oczywiście też symboliczny, w Starym Testamencie, który pokazuje, jak to mogło wyglądać, że Bóg mówi tak. No trzeba tym ludziom pomóc, bo są w beznadziejnej sytuacji, zgrzeszyli i są pod władzą szatana. Trzeba by jakiegoś zbawiciela, a słowo zbawić to znaczy ratować. Ratunek, zbawienie to jest ratunek, nie? Trzeba ich ratować. A Jezus mówi, ja ich będę ratował, ja chcę iść, ja pójdę. I stał się człowiekiem i poniósł wielkie cierpienia, tortury i straszną męczeńską śmierć. Na pewno nikt z nas nie chciałby być przybity gwoździami do krzyża. I to jeszcze nie gdzieś w sterylnych warunkach w szpitalu, ale przy drodze, gdzie po prostu, wiecie, jeszcze przychodzili ludzie i się naśmiewali z umierającego. I dlaczego tutaj się to wszystko opiera? Tak naprawdę osią tego psalmu 80 jest tutaj to, że ma ręka spocząć na Synu Człowieczym, a my już nie odstąpimy od Ciebie, zachowaj nas przy życiu, a będziemy wzywali Twojego imienia, spraw nam odnowę, rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni, czyli wszystko się dobrze skończy. Dlaczego, braterstwo? Ponieważ, tak jak już wspomniałem wcześniej, Jezus Chrystus przez swoje cierpienia stał się arcykapłanem. A wiecie, co znaczy arcykapłan? Najwyższy kapłan. A po co nam jest potrzebny kapłan? Przecież kapłani byli w Starym Przymierzu przecież, nie? Czy Nowe Przymierze ma kapłana? Tak, jednego, arcykapłana. Kapłan musi coś Bogu ofiarować, nie? Na przykład Żyd zgrzeszył, przychodzi do kapłana i mówi, no zgrzeszyłem, no na przykład no, ukradłem coś komuś. A kapłan mówi, a to musisz czterokrotnie oddać, tak jak żeś ukradł jedną owcę, to oddaj cztery. I jeszcze musisz złożyć ofiarę za swój grzech. Czyli jeszcze musisz wziąć piątą owcę ze swojego stada i ją tam zanieść do świątyni, ją tam musisz ofiarować. Nie? Czyli kapłan składa, a kapłan brał tą krew, i z tą krwią robił w przypadku każdego grzechu tam coś innego i Bóg jakby został przebłagany. I teraz mamy arcykapłana i grzeszników mamy też, to jesteśmy my. I teraz ten arcykapłan coś musi ofiarować. Czy na przykład skąd nam coś schodzi, jak zgrzeszymy i modlimy się do Boga. Panie Jezu, przebacz mi moje grzechy i nagle patrzymy, 1000 złotych mniej na koncie. Aha, dobra, pokuta już poszła, tak? No bo jak to wyglądało u Żydów? Miał stado, no miał powiedzmy 100 owiec, tak? Ale jedna mu się tam spodobała, to ją ukradł. No to musiał 4 oddać. Nie dosyć, że to już nie miał 101, tylko już miał 96. No ale jeszcze musiał wziąć owcę i ją zanieść tam do kapłana, więc już miał 95. Opłacało mu się kraść? No nie opłacało mu się. Dlatego Bóg takie kary stosował. One były dotkliwe. Zwierzęta tam były czymś bardzo cennym. A Bóg, słuchajcie, bardzo tam tak oszacował te wszystkie grzechy, że oni to wszystko czuli w swoim majątku. To po prostu oni czuli, że im się majątek rozpadł. Jak ktoś dużo grzeszył, a chciał być w porządku w stosunku do Boga, to był coraz biedniejszy. Czy tak się nie dzieje w dzisiejszych czasach też, że jak grzeszymy, to jesteśmy coraz biedniejsi, coraz gorzej nam się wiedzie? No ja to powiedziałem tak symbolicznie, że modlimy się i tu nagle nam 1000 złotych z konta ubywa, no bo im tam faktycznie ubywało przecież, nie? Ale nam nic nie ubywa. Więc pytanie, co jest tą ofiarą, jeżeli no owiec nie mamy, no mamy pieniądze na koncie. No jeżeli nam pieniędzy nie ubywa, to co w końcu jest tą ofiarą za nasze grzechy? Ofiara, krew Jezusa Chrystusa, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy. Twoja krew uwolniła nas od naszych grzechów. Jezus swoją krew złożył, jest napisane w liście do Hebrajczyków, jedną ofiarą. Jedna ofiara wystarczyła Jezusa Chrystusa, żeby zmazać nasze grzechy. I kiedy się modlimy, to tak jakby było, wiecie, takie bdyng i już następne cierpienie Pana Jezusa jest zaliczone. Bo przecież Jezusowi wystarczyło tylko to, żeby umarł. Żeby oddać życie za ludzi, wystarczyła tylko śmierć. Cierpienia były niepotrzebne. A wiecie, o tych cierpieniach już wam czytałem. Żeby móc przychodzić z pomocą tym, którzy są poddani grzechowi. Że my potrzebujemy cierpień Jezusa Chrystusa, bo za każdy nasz grzech Jezus gdzieś tam był umęczony, jakieś cierpienie musiał przeżyć za nasze grzechy. To nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. Nie? To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To jest jedna wielka prawda Nowego Testamentu, że Jezus Chrystus zapłacił każdą kroplą swojej krwi za nasze grzechy. Wtedy, kiedy my przepraszamy Boga za nasze grzechy, to gdzieś któreś cierpienie zostaje zaliczone jako ofiara. I nie na naszym koncie 1000 złotych znika, ani nie znika tam owca ze stada, ale jest zaliczone następne cierpienie, którym Bóg Jezusa obciążył. I każdy nasz grzech tak naprawdę wymaga cierpienia Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy nie grzeszyli, to Jezus by nie musiał cierpieć. I taka jest, drodzy kochani, prawda. I teraz kończąc, czy jakby zamykając ten tekst, jest prośba o odnowę, ale nie mamy wyjaśnione, jak to dokładnie zrobić. Jak to dokładnie zrobić? A sprawa jest, drodzy kochani siostry i bracia, kochani, bardzo prosta. Bo Bóg nigdy nie bawi się z nami w jakieś zagadki, w jakieś rebusy, w jakieś szarady. Bóg jasno przedstawia swoje święte słowo. Jak Bóg powiedział, zły człowiek nie wejdzie do mojego królestwa, to nie wejdzie. Nawet jeżeli będzie miał super motywację w swojej głowie, dlaczego musi tak robić i dlaczego to, co on robi, to jest słuszne, to i tak nie wejdzie do Bożego Królestwa. Jak Bóg powiedział, kto wejdzie do Jego Królestwa, to właśnie ci wejdą. I to jest wyłożone kawa na ławę. Chciałbym odwołać się do Ewangelii Łukasza, do 11 rozdziału. To jest taki klasyczny fragment, który bardzo często braterstwo już na pewno żeście czytali. 11 rozdział od 9 do 13, ale tylko początek przeczytam. Ja wam powiadam, prościa będzie wam dane. Znamy ten fragment. Jeżeli o coś będziemy prosić, to będzie nam dane. I tak zawsze podchodzimy do tego, prościa będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołacz się otworzą wam. Ale każde słowo Jezusa to był jakiś kamień milowy. To nie było po prostu, Jezus sobie nie chodzi, tak nie rzucał słów na wiatr. A jakby potem mu powiedzieli, a ty tak powiedziałeś, a tak powiedziałem, no może się zagalopowałem, albo no, może coś tam o czymś innym myślałem. No nie było tak, jak Jezus coś mówi, to mówi. Nie? To każde jego słowo, jeżeli jeszcze tym bardziej jest zapisane w piśmie, to znaczy, że ono ma wielką moc. I jak czytamy, proście, a będzie wam dane, to tak będzie. Jeżeli będziemy prosić o odnowę, o odnowienie nas, to Bóg to uczyni. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. I tutaj każdy, kto prosi, otrzymuje. Znowu Jezus mówi, każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Czyli możemy być pewni. Wiecie, czy ta pewność jest nam do czegoś potrzebna? Ta pewność jest fundamentalna. Już Jakub mówi w swoim liście o mądrości akurat. Mówi, jeżeli ktoś, komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga o mądrość, bo On każdemu daje bez wypominania. Ale niech prosi, nie wątpiąc. Bo kto wątpi, to jest podobny do fali morskiej tu i tam miotanej. I taki człowiek niech nie myśli, że coś od Pana otrzyma. Ja przeczytam to wam, bo to jest klasyka braterstwa. Jeśli komu z was brak mądrości, to każdy zaraz myśli, to nie o mnie, nie? Ale mam dla was złą wiadomość. Każdy z nas ma sfery, gdzie jest bez mądrości. Tak jak to dzisiaj dzieciom powiedziałem. Jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, których wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, będzie mu dana. Ale to jeszcze nie jest koniec problemu, jak tą mądrość zdobyć. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Że coś od Pana otrzyma. Nic nie otrzymasz. Jak nie jesteś pewny tego, o co prosisz, to w ogóle nie proś, bo nie dostaniesz. Jak masz wątpliwości, to nie proś, bo nie dostaniesz. Jakub tutaj twardo mówi, bo Bóg chce w nas widzieć taką przekonanie, taką determinację. Boże, jak napisałeś, że mogę prosić o odnowę, to się modlę o tą odnowę i wierzę w to, że rzeczywiście ta odnowa przyjdzie. A jak będziemy wątpić w to? To nie przyjdzie. Będzie po staremu wszystko. Będziecie mieli to, co macie. Nic się nie zmieni. No, dla niektórych może to być dobre, ale dla większości nie. Gdzie jest taki ojciec pośród was? Inny przykład. Który, jeśli syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień. No, są tacy ojcowie. Znam z opowieści, szczególnie tam w więzieniu, że ludzie mieli takich ojców, że się tam w głowie nie mieści, nie? Jakichś okrutników takich, którzy tam nigdy dobrego słowa nie powiedzieli, źle traktowali, bili, byli agresorami. Ale Jezus mówi o dobrych ojcach. Nie? Czy jest taki ojciec pośród was, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża, albo gdy go będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? No to taki ojciec, no to już zwyrodnialec, nie? A tu Jezus mówi tak, jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, no znowu Jezus nie ma najlepszej opinii o nas, nie? Znowu uważa, że jesteśmy źli. Tutaj po raz kolejny mówi, nie? Bo tak naprawdę nie jesteśmy doskonali. Wszystko, co jest odejściem od doskonałości, jest po prostu czymś złym. I Jezus mówi tak, kochacie swoje dzieci, ale i tak jesteście źli, bo jesteście obarczeni niedoskonałościami. Nie jesteście idealnymi ojcami. Ale mimo tego, że nie jesteście idealnymi ojcami, ale kochacie swoje dzieci, więc nie zrobicie czegoś takiego, że dziecko jest głodne, a wy mu dacie kamień i weź se zjedz. Nie? No bo to jest nienormalne. Nie? Ale mówi, jeżeli wy jesteście złymi, a potraficie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ile bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. I teraz chcę tu wam, braterstwo, położyć na to nacisk. Proście, a będzie wam dane, jest powiedziane w wersecie 9. A tutaj jest napisane w wersecie 13, że Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Prośba o Ducha Świętego musi być w modlitwie każdego wierzącego. Nie ma życia duchowego, nie ma zdrowia duchowego, nie ma prowadzenia zwycięskiego życia chrześcijańskiego bez mocy Ducha Świętego. Bóg wie, że my jesteśmy zbyt słabi, żeby się przeciwstawić temu światu. Tak jak Izraelici w Egipcie byli zbyt słabi, żeby o własnych siłach wyjść z Egiptu, spod władzy Faraona i żeby wyjść na wolność. Bóg z tego zdaje sobie sprawę. Czy Żydzi mieli jakiekolwiek szanse bez Mojżesza i bez Boga wyjść z Egiptu? Żadnych szans nie mieli. Faraon ich jeszcze zapędził do gorszej pracy, do cięższej pracy. Powiedział, co wam się tam zachciewa wyjść ode mnie? Tyle milionów niewolników miałbym się pozbyć. Dajcie im tam jeszcze, już teraz nawet tej słomy nie dawajcie, tylko niech sami tą słomę sobie zbierają, żeby z tą gliną mieszać i mi tutaj miasta budować. Nie?
Tak by wyglądało nasze wyjście, nasza odnowa i nasze wszystko bez Boga i bez Jezusa. Symboliczny Mojżesz to jest właśnie Syn Człowieczy, to jest Jezus Chrystus, który nas wyprowadza, a Bóg, który, ten, który na nim położył swoją prawicę. To się wszystko zamyka. Stary i Nowy Testament to jest harmonia. To, dlatego mamy dołożony ten Stary Testament, widzicie? Bo to nie chodzi o te przykazania, które Żydzi mieli przestrzegać, tylko chodzi o to, że te wszystkie historie i wszystkie wypowiedzi, one pasują do Nowego Testamentu. Dlatego Bóg nam dał również Stary Testament, żebyśmy się tym Starym Testamentem karmili. O ile bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Jak będziecie prosić o Ducha Świętego, to będziecie uzbrojeni mocą z wysokości. Tak jest napisane. Jezus do uczniów, kiedy oni tacy rozdygotani, Jezus umarł, wiecie, rzeczy się dzieją, Mesjasz, który oni mieli siedzieć po prawicy, po lewicy, mieli rządzić całym Izraelem, z wszystkimi narodami, w zasadzie tu byli przy Mesjaszu, a Mesjasz to miał być zwycięski wódz, który pokona wszystkie narody, a oni nad całą ziemią będą z Jezusem panować. Nagle On umiera, wszystko im się zawaliło i tacy roztrzęsieni zamykają się, boją się Żydów i tak dalej, i tak dalej. A Jezus mówi, musicie oczekiwać obietnicy mojego Ojca. A tą obietnicą był Duch Święty. Aż będziecie uzbrojeni mocą z wysokości. Jesteśmy uzbrajani mocą z wysokości, bo Bóg wie, że o swoich siłach nie jesteśmy w stanie zrobić żadnego postępu. I co więcej, potrzebujemy Bożej odnowy. I to, co wam powiedziałem na początku tego kazania, że półtora miesiąca temu była rzecz, której po prostu gdzieś tam nie mogłem jakoś przewalczyć w swoim umyśle. I mnie to męczyło, i miałem dyskomfort, i mówię, dlaczego mi się włącza stare myślenie? Wydawało mi się, że jakieś tam stare rzeczy, które już gdzieś tam miałem za sobą, że one już nigdy nie ożyją i nigdy nie zaczną tam się gdzieś przebijać, to się zaczęło coś przebijać. I czytałem ten psalm i najpierw przeczytałem w jednym wersecie, spraw nam odnowę. Potem czytałem dalej, w tym 85 odnowę, mówię, co to jest z tą odnową? Cofnąłem się do tych 80, mówię, o, więcej, tylko nie zauważyłem, to jest więcej, to jest 4 razy o tej odnowie. I zacząłem się modlić, Boże, spraw mi odnowę, odnów mnie. Wiecie, jak to jest jeszcze pokazane w Nowym Testamencie? Jako nowonarodzenie. Jezus do Nikodema mówi, musisz się na nowo narodzić. To nic, że miałeś taką rodzinę, że miałeś takich rodziców, że miałeś taki wpływ środowiska, rówieśników, że przeżyłeś ileś tam lat w jakimś tam gronie ludzi, którzy cię ukształtowali. To nic, bo ty się możesz na nowo narodzić, możesz stać się zupełnie kimś nowym. Albo, inaczej mówiąc, Bóg może nam sprawić odnowę, może nas odnowić. Zamiast starego domu będzie nowy dom, zamiast starego człowieka będzie nowy człowiek, będzie nowe stworzenie, ktoś odnowiony, ktoś, kto się nie boryka już z tym, co kiedyś było, bo to już tam w tym remoncie zostało naprawione. I wiecie, że to zniknęło po prostu gdzieś tam z mojego umysłu. Po prostu jakiś tam natłok myśli, które się pojawiały, jakaś presja myśli, nagle to zniknęło. I sobie mówię, o, to jest coś grubego, naprawdę, nie? Bo to zadziałało, naprawdę zadziałało. Mogę wam tutaj powiedzieć, nie będę się wdawał w szczegóły, ale mogę wam powiedzieć, że to po prostu zadziałało. Jeżeli będziecie modlić się do Boga o Ducha Świętego, to Bóg swoją mocą, swoim wpływem będzie działał na was tak, że będzie was odnawiał i ostatecznie będziecie jak nowi ludzie, jak nowe stworzenia. Jak ktoś nowy, kto nie jest obarczony tą całą przeszłością, którą do tej pory przeżywał. I to jest w zasadzie, braterstwo, to, co chciałem, czym chciałem się dzisiaj z wami podzielić, że jeżeli jesteście osobami, które płaczą nad swoim stanem, tak jak tutaj karmisz nas płaczem jak chlebem, jeżeli wam jest ciężko, jeżeli czujecie brak Bożego błogosławieństwa, albo jeżeli czujecie, że to błogosławieństwo jest za małe, że pragniecie więcej, że pragniecie więcej Boga w swoim życiu, jeżeli chcecie zmiany, jeżeli chcecie czegoś takiego rewolucyjnego, takiego diametralnego, żeby się zmieniło, to módlcie się o odnowienie, bo Bóg udziela każdemu chętnie bez wypominania, tak jak w przypadku mądrości jest powiedziane. Nie? Ale Bóg wam to udzieli, tylko musi widzieć, że jesteście pewni tego, że te obietnice są pewne. Bo jeżeli będziemy mieli wątpliwości, nic się nie zmieni, bo Bóg chce od nas widzieć tą pewność. Chcę widzieć, że my ufamy, że jeżeli jest napisane proście, a będzie wam dane, to będziemy prosić i otrzymamy. Jeżeli jest napisane, że da Ducha Świętego tym, którzy go o to będą prosić, to otrzymamy Ducha Świętego i będziemy nowymi stworzeniami, narodzimy się na nowo. Będziemy kimś innym zupełnie, kimś świętym, kimś takim, który będzie tak przygotowany przez to życie, że kiedy
przy zmartwychwstaniu dostanie nowy umysł, ale nie, że będziemy inną osobowością, tylko nasze umysły są tak obarczone niedoskonałościami po naszych przodkach, jak każdy inny organ naszego ciała. Niektórzy mówią, o ja mam tam gardło po matce takie wrażliwe, a ktoś mówi, a ja mam znowu plecy takie wrażliwe, bo tam mój tata chorował na plecy. I my dziedziczymy różne wady naszego ciała od przodków i tak samo dziedziczymy wady naszych umysłów od przodków. Nie mamy się przejmować tym, jeżeli czegoś gdzieś nie będzie można przewalczyć, jeżeli będziemy modlić się o Ducha Świętego, o odnowienie i się nie będzie to zmieniało. Tak jak Wilkerson mówi, że się panicznie boi, bał się, bo już nie żyje, latać samolotem. I mówi, i miałem ufność Bogu i bym się cieszył, gdybym już mógł być z Bogiem i śmierci się nie bałem, ale jak przed lotem samolotem to się cały trząsł i mówi, i kiedyś ktoś mu, pastor jakiś wytłumaczył, że to jest po prostu coś, co jest w jego umyśle, co nie działa, jakiś obszar jego umysłu nie działa, ale przy zmartwychwstaniu ten umysł będzie działał doskonale, więc tego też już nie będzie, bo to nie jest oznaka, że on Bogu nie ufa, tylko po prostu tak działa jego umysł. I ja tak uważam, że mamy pewne rzeczy, tak jak w przypadku naszych ciał, kolan czy pleców, które odziedziczyliśmy po przodkach, które są słabe i podlegają chorobom, tak samo możemy mieć słabe obszary w mózgu, które podlegają jakimś i wykrzywiają nasz charakter, ale wtedy, kiedy dostaniemy zdrowy umysł, bez tych zmian w tym umyśle, to będziemy w pełni doskonałymi istotami, które Bóg obdarzy życiem wiecznym. Zrobimy wszystko, co się da, kochani, żeby zdobyć życie wieczne? Tak? Amen?
Amen.
Niech Was Bóg błogosławi.